przedchinałem dzisiaj spotkanie z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim, psychologiem pracującym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem wielu, wielu publikacji z dziedziny psychologii, między innymi książki napisanej wspólnie z Agnieszką Jucewicz, zatytułowanej Tańcząc, rozmowy o kryzysie i przemianie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I o tych kryzysach i przemianach rozmawiać będziemy dzisiaj. Czy w ogóle jest możliwe uniknięcie w życiu kryzysów?
Prosta i szybka odpowiedź jest taka, że nie możemy w żaden sposób uniknąć w życiu kryzysów. Powiedziałbym, że to jest w ogóle taka generalna natura życia, polega na pewnej, nie wiem, fluktuacji, na oscylacji, na falowaniu. Można by sobie wyobrazić w pełni wszystko udane, ale śmierć jest w końcu jakby ostatecznym kryzysem, którego z pewnością jakby nie unikniemy. Chociaż oczywiście...
Jesteśmy bytem ku śmierci.
Jesteśmy, tak, to niejaki Martin Heidegger tak powiedział, zeńcum todę. Natomiast no, powiedziałbym, że może to jest takie trochę za bardzo wyeksponowanie tego wątku. Chociaż też nie uważam, że niemyślenie o śmierci jest czymś, co jest dobrym rozwiązaniem. Jest taki japoński kodeks samurajski Bushido, który zaleca myślenie o śmierci samurajowi, przynajmniej codziennie. Natomiast wracając do kryzysów, myślę, że zanim jakby wgłębimy się w to, to w ogóle warto zacząć od tego, czym jest kryzys, nie? No bo kryzys to jest takie słowo, które jest bardzo często używane i można do niego zastosować trawestację takiej słynnej uwagi Augustyna z Hipony o czasie. Mianowicie on powiedział kiedyś coś takiego, ja to od razu użyję do kryzysu, że co to jest kryzys, każdy wie, dopóki się go o to nie zapyta, nie? On to mówił tak o czasie. Z kryzysem jest tak samo, bo oczywiście my ludzie jesteśmy osobami, czy my ludzie jesteśmy takimi istotami, które polegają na opowieści, polegają na narracjach. Najważniejszą dla, myślę, gdybym mnie pytał, jaka jest najważniejsza cecha człowieczeństwa, bycia człowiekiem, to jest to, że my opowiadamy, że my mamy historię, żyjemy wokół tych historii, jakby budujemy swoją tożsamość wokół tych historii, te historie nas inspirują. I jak się tak mówi, to brzmi abstrakcyjnie, ktoś może tak wyciągnąć uszy i mówi, jak to, ale jak nazwę te historie, to to będzie jasne, nie? Te historie to na przykład pieniądz, kapitalizm, socjalizm, chrześcijaństwo, buddyzm, sztuka surrealistyczna, film, w takim sensie, że ktoś mówi, o, to jest to, będę się tym zajmował, uczy się tego, studiuje to i szuka ludzi, którzy się zajmują jakby podobnymi rzeczami i wokół tych historii się jakby grupujemy. I teraz kryzys to jest pewne pojęcie, które też może stać się częścią różnej opowieści. Nie? Będą takie opowieści, w których kryzys jest czymś straszliwym, czego za wszelką cenę należy unikać i każdy kryzys należy natychmiast jakby nieomal w zarodku likwidować i wszystko, co robimy, to jakby starać się tak ułożyć swoje życie, żeby minimalizować wystąpienie kryzysu, nie? Czyli tak zarządzać otoczeniem, tak dbać o zdrowie, tak dbać o wykształcenie, dbać o środki, o pieniądze, o sieć kontaktów, o wiele różnych rzeczy, żeby prawdopodobieństwo kryzysu zminimalizować i jak tylko się pojawi, natychmiast mieć na niego adekwatne środki. Można też powiedzieć, tego się nie da uniknąć i można na przykład pracować przede wszystkim nad sobą, żeby uczyć się, co w momencie kryzysu robić. Czy bardziej oddziaływać na świat, czy bardziej oddziaływać na siebie? Nie? To jest jakby pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest, czy druga sprawa to jest taka, czy kryzys na pewno jest czymś negatywnym? Czy to jest tak, że po prostu musimy całymi dniami tylko myśleć o tym, żeby nam się coś nie przydarzyło? Czy też raczej myśleć o tym, że kryzys, jak to jest taki wyświechtany przykład z kultury chińskiej, który mówi, że słowo kryzys, ale w źródłosłowie greckim znajdziemy podobną jakby zasadę, oznacza równocześnie pewne trudności i równocześnie oznacza pewną okazję. Czyli oznacza coś takiego, że jest to sytuacja, w której warto raczej eksponować to, że to jest pewien przełom, czy pewien punkt zwrotny, niż eksponować to, że nam się źle dzieje i chcemy odzyskać to, cośmy mieli, a straciliśmy.
W tej książce mówi pan o tym, co jest w kryzysie najgorsze. Pamięta pan te słowa?
Po to piszę, żeby nie pamiętać.
Właśnie szukałam teraz tego fragmentu, kiedy, słuchając pana odpowiedzi, bo mówi pan, że w kryzysie najgorsze jest to, że kiedy on nas dopada, to on nas osacza i nas przenika i nie pozwala nam żyć, nie pozwala oderwać się od myśli.
Nie, to jest w pewnym sensie oczywiste, nie? Czyli ja bym powiedział tak,
więc że... ciężko coś pozytywnego w tym znaleźć. Oczywiście, że kiedy już wyjdziemy z kryzysu, to możemy wyciągnąć mnóstwo dobrych wniosków. Możemy przewartościować pewne sprawy.
Tak, to zgadzam się, ale wydaje mi się, że z tych dwóch dróg, o których mówiłem przed chwilą, czyli z tej takiej drogi, żeby, jak to się mówi, przede wszystkim zarządzać światem, co jest oczywiście jakby ważne, i tak dbać w swoim życiu o siebie i o otoczenie, żeby te prawdopodobieństwa kryzysu minimalizować w różnych sferach życia, to mnie wydaje się o wiele bardziej owocna, o wiele bardziej sensowna droga, w której równocześnie przynajmniej, jeśli nie przede wszystkim, pracujemy nad sobą tak, żeby na nieuchronne kryzysy być przygotowany mentalnie, a przygotowanie mentalne na nieuchronne kryzysy, czy w ogóle na życie, polega na tym, że jakby mówiąc taką metaforą nieomal clickbaitową, psychologiczną, że ono musi być przeciwieństwem śmierci. Bo jeśli ostatecznym kryzysem jest śmierć, to co się dzieje? No wtedy po prostu jesteśmy kompletnie unieruchomieni. Kryzys nas tak samo unieruchamia, nas krępuje. Natomiast w związku z tym oznacza to, że jeśli my mamy w rzeczywistości, w relacji ze światem mieć jakiekolwiek szanse, to my musimy być w ruchu. Nie? My musimy cały czas, nasza książka się tak nazywa, tańczyć, tańcząc, żyć tańcząc, w takim sensie, żeby umieć ciągle zmieniać, nie wiem, punkty widzenia, perspektywy i jakby musimy się ruszać. To jest trochę tak, jak zrozumieją to ludzie, którzy trenują sztuki walki, gdzie po prostu unieruchomiony, jeśli siebie unieruchomimy, to dostaniemy w nos i leżymy po prostu. Musimy być, no tak, no bo tam jest jeszcze z tańcem, nie? Czyli to, że można sobie powiedzieć, ale wiele jakby szczególnie azjatyckich sztuk walki to porusza się w trakcie, kiedy się działa, przypomina to bardzo taniec, nawet w tym nieszczęsnym judo, które ja trenowałem przez wiele lat, jest bardzo podobny taki podstawowy krok tai sabaki, jak się patrzy na niego z boku, to wygląda jakby człowiek tańczył. On przypomina trochę to, co robili na dunie Fremeni, jak się poruszając po piasku, żeby nie zwabić szejchu Luda, nie? Żeby nie zwabić czerwia pustynnego. Więc wracając do tego, to powiedziałbym tak, że to jest jakby najważniejsze wyposażenie mentalne, żeby uczyć, po psychologicznie się mówi, mobilność, że umysł musi być mobilny, że to, co jest największym naszym problemem, to jest to, że my, zresztą we wszystkich psychicznych takich sytuacjach, w których my doznajemy, powiedziałbym, większej bądź mniejszej traumy, najważniejszym efektem jest unieruchomienie. Jest paraliż, usztywnienie, przyjęcie postawy żony Lota, że po prostu kiedy zdarza się coś, że jakby piorun w nas strzelił, no to my jesteśmy w tym momencie niezdolni do jakiejkolwiek reakcji.
I kompletnie bezbronni. Pozwoli pan, że tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj w Przedhejnałem spotkanie z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim, psychologiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorem między innymi cudownej książki Tańcząc, rozmowy o kryzysie i przemianie. I to jest taka książka, w której człowiek tonie. Między innymi w tej książce mowa jest o kryzysie wieku średniego, no bo już wcześniej mówiliśmy o śmierci, o tym ostatecznym kryzysie, o tym, że do pewnego momentu człowiek żyje tak, jakby nigdy nie miał umrzeć, bo
to
ciągle ma nowe...
Z Maharaty, tak?
Ciągle ma nowe perspektywy, ciągle jeszcze wiele może, aż przychodzi taki dzień, taki czas, kiedy zauważa, że już pewne perspektywy mu się zamykają. Pan w tej książce, nie tylko w tej książce, porównuje życie człowieka do takiego lejka, w którym się zawężają te kręgi, które robimy. Kryzys wieku średniego przychodzi w tym momencie, kiedy wpada się już.
Znaczy to trzeba będzie trochę jakby wyjaśnić, bo tak bez przybliżenia to nie będzie jasne. Tak może po kolei. Pojęcie kryzysu wieku średniego zrobiło taką wielką medialną karierę. Bardzo często wiąże się to z taką koncepcją dysydenta psychoanalizy Karla Gustawa Junga, z jego koncepcją indywiduacji, czyli jego koncepcją tego, że życie człowieka dzieli się niejako na dwie połowy, nie? Czy ma jakby dwie części, jedną taką część, w której przystosowujemy się do świata zewnętrznego, zdobywamy w nim jak najlepszą pozycję, obrastamy w dobra materialne i duchowe, ale że ten przychodzi nieuchronnie w pewnym momencie moment, kiedy to się wyczerpuje. Jest taka metafora, która mówi, że to jest trochę tak jak ze wschodzeniem na wzgórze, że jak się wchodzi, to się wchodzi coraz wyżej i osiąga się coraz lepsze perspektywy, coraz lepszy punkt widzenia. W pewnym momencie dociera się na szczyt, ale wtedy często przychodzi do tego zrozumienie, że teraz już można tylko schodzić, nie? Że nasza droga się skończyła wzwyż.
Widoki są piękne, ale niestety...
Ale one będą coraz jakby mniejsze. W metaforze Lejka jakby ten nacisk jest na zmniejszone widoki. Nie tak jak będziemy schodzić z góry i wejdziemy na przykład w sferę lasu i ona już nam przysłoni to wszystko, co jest dla nas dostępne, a w końcu zejdziemy na dół. To w metafora Lejka jest jakby troszeczkę odwróconą górą, bo ona pokazuje, że czy jakby ten mój pomysł polega na tym, że kiedy zaczynamy życie i powiedzmy mówimy o takim w miarę idealnej jakby, czy w miarę optymalnej sytuacji, niekoniecznie takiej, która dotyczy nielicznej grupy ludzi. Można powiedzieć, większość z nas ma do czynienia z taką sytuacją, kiedy znajduje się w pełni sił młodzieńczych, ma tam 16, 17, 19, 20 lat, to jest niejako na szczycie tego lejka, jakby chodzi po jego brzegu, w takim sensie, że ma ogromny horyzont. Jest trochę tak, jak malarka stoi przed niezamalowaną sztalugą, czy pisarka jest przed, powiedzmy, pustą kartką i tych możliwości jest nieskończona, nieomal wydawałoby się ilość. No i teraz życie polega na schodzeniu w głąb tego lejka. W takim sensie, dlaczego akurat tak? Dlatego tak, że każdy pojedynczy wybór, którego dokonujemy, on nas determinuje w takim sensie, że on pozbawia nas pewnych innych rzeczy. Wybierając jedne rzeczy, pozbawiamy się innych. To jest banalne. Jeśli idę na studia, powiedzmy, pedagogiczne, to nie idę na studia informatyczne. Nie? Czyli innymi słowy, robiąc coś, od razu wycinam ogromną ilość możliwości innych. Wychodząc za mąż, czy żeniąc się z kimś, wiążąc się z kimś, nie wiążę się jakby z kimś innym. I teraz to jest... Jeszcze w sferze naszych wyborów, te wybory już determinują, ale jeszcze cały czas te możliwości są. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy my już jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wiem, do czego ją przyrównać.
Uwikłania?
Tak, ale chodzi o dobry obraz. Jest taka sytuacja z podróży Gullivera, kiedy Gulliver jest przez liliputów złapany i on leży i mnóstwo małych ludzików za pomocą bardzo drobnych linek, wręcz włosków, których każda z osobna nie jest taka, wydawałoby się, mocna, ale wspólnie unieruchamiają go, przytwierdzają go do ziemi, bo jak się nad tym zastanowić, kiedy mamy 35, 40, 45, 50 lat i tak dalej, to jak większość ludzi mamy rodziny, co oznacza, że mamy starszych rodziców i mamy dzieci, braci, siostry, kuzynów, kuzynki, mamy sieć kontaktów różnego rodzaju, przyjaciół, kolegów i tak dalej, i tak dalej. I my jesteśmy w takiej sytuacji, w której w pewnym momencie każdą poszczególną decyzję, która w 19 roku życia była taka, a pojedźmy na koncert do Glastonbury, na koncert, mówimy nie, bo moja córka ma wtedy egzaminy, a tutaj dziecko trzeba odebrać z przedszkola, a matka ma chemię, bo ma leczenie, a obiecałam, że będę się zajmować ciocią, która ma Alzheimera i nagle się okazuje, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której my nie mamy tak wiele ruchu. Skoro nie mamy tak wiele ruchu, to innymi słowy nasza możliwość na oddziaływanie na zewnątrz, na optymalizację tej sytuacji jest coraz mniejsza. Nie, no po prostu nie możemy, można powiedzieć, nie dysponujemy radykalnymi stoliczku na krysie albo taką sytuacją, że pewne osoby znikniemy z naszego życia albo powołamy inne, które będą nam jakby przydatne. Można powiedzieć, że wciąga nas codzienność w taki sposób, że my niejako jesteśmy jakby już w tej rurce lejka, nie mamy zbyt wiele możliwości i w tym momencie też sobie uświadomimy, wielu ludzi sobie to może uświadomić, że no, niezależnie od tego, jak nas cieszą różne sytuacje w życiu, bo tutaj nie chodzi o to, żeby powiedzieć, ktoś powie, no Dobroczyński, nie przesadzaj, no przecież jak masz, nie wiem, rodzinę, masz żonę, dzieci, możesz się z nimi cieszyć, możesz się spotykać, możecie razem robić różne rzeczy, możesz... Nie, bo tu nie chodzi o jakby o
taką... Sztuka doceniania tego, co się ma.
Oczywiście to jest jakby wszystko ważne, ale też wielu ludzi nie zdobyłoby popularność to pojęcie kryzysu wieku średniego, nagle bardzo dojmująco zauważa to, że jest uwikłanych czy powiązanych, bardziej neutralnie byśmy powiedzieli, taką siecią zobowiązań i relacji, w której praktycznie nie ma zbyt wiele miejsca na to, żeby, nie wiem, zaszaleć, jeśli jest taki w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, pewnym wzorcem jest bycie młodym. Forever Young jest taka pieśń i jakby w ramach tego myślenia zakłada się, że to jest najcudowniejsze. Bardzo wielu ludzi wspomina okres swoich, nie wiem, w czasach technikum, gimnazjum, liceum, czy w czasach studiów, jeśli kontynuowali swoją edukację, to wspomina jako taki moment, kiedy im było najlepiej, nie? Do którego jakby często wracają. Oczywiście też nie wszyscy ludzie są jakby po prostu różni, ale w porównaniu właśnie z tym okresem, który jeszcze wyidealizowany we wspomnieniach, bo to nie pamięta się, jak się niepewny wtedy było i jak się bardzo szukało swego miejsca na ziemi i nie wiedziało się, czy świat nas zaakceptuje, czy odrzuci, to w porównaniu z tym okresem my jesteśmy w tym momencie właśnie, który u różnych ludzi w różnym wieku następuje. Można powiedzieć, większą szansę ma się na niego, jak ma się na przykład 40 lat, piątkę dzieci i ciężko chorych rodziców, a jak się ma powiedzmy 55 lat i jest się singlem, to wcale nie musi tak szybko to nadejść, bo można, nie, to jest po prostu różne, trzeba na to patrzeć płynnie, nie ma tutaj schematy, jakby w ludzkim życiu nie działają. Wracając do tego, bo to jest ciąg dłuższego rozumowania o Jungu, Jung mówi, w tym momencie, a ja nie przepadam za Jungiem, ale go używam. Jung mówi w tym momencie, że jedyna możliwość, jaka nam oddziaływania zostaje, można taki wniosek, jeden z wniosków wyciągać, i ja taki wyciągam, to jest to, że my musimy zacząć oddziaływać na siebie. Możemy oczywiście optymalizować, możemy różne rzeczy jakby naprawiać, ale wiemy, że stykamy się z brutalną rzeczywistością, która jest taka, że wiemy, inni się nie zmienią. Nie? Wiemy, nasi rodzice, bracia, siostry, partnerzy, że dzieci, oni mają pewien zestaw rzeczy, zmieniają się ludzie w bardzo jakby wąskim zakresie. W związku z tym my musimy zacząć dawać sobie radę z tą taką sytuacją, w której jakby dwie rzeczy na nas napadają. Napada na nas z jednej strony ta, którą już powiedziałem, ta rzeczywistość zewnętrzna, ale z drugiej strony napadają nas takie pytania, refleksje, które są częścią pełnego wątpliwości podsumowania swojego życia. Bo zaczynamy myśleć, czy dobrą drogę wybrałem, czy dobrze, że się związałem z tymi, a nie innymi osobami, czy nie lepiej było wtedy zamiast pójść w lewo tą w tym mieście i spotkać tego kogoś, to pójść w prawo i spotkać może kogoś innego, albo nikogo nie spotykać. Ja mam sporo znajomych kobiet, które mając 45 lat, dość, jakby to powiedzieć, dynamiczne małżeństwo i równie dynamiczne potomstwo odkrywają, że są singielkami. Nie zduchowo, że właściwie tak naprawdę, że one nie zdawały sobie dotychczas sprawy, że to do wszystkiego, do czego zostały namówione, wcale nie było takie dla nich wspaniałe, że wolałyby jakby przeżyć życie inaczej, ale no, jest...
Ale gdyby przeżywały je inaczej, to tęskniłyby za tym, czego nie zaznały.
Nie, oczywiście zawsze jest dobrze tam, gdzie to nie ma, a gdzie nas nie ma, ale jak mówią Niemcy, jest cóż pet, bo to nie ma lepszego języka, żeby powiedzieć, że za późno. Wiem, że po prostu już się nic z tym nie da zrobić. No i teraz trzeba zacząć działać sobą. bo trzeba, ja nie wiem na ile koncepcja Junga jakby jest słuszna dla jednych, Jung jest jednym z największych umysłów mówiących o człowieku, ma ogromną ilość zwolenników na świecie, są pisma, są organizacje, które jakby tylko Jungowi są poświęcone i ma pełną afirmację i są tacy, którzy uważają go za sekciarza, założyciela. Jest taki polsko-niemiecki, ale obywatel amerykański Richard Noll, który napisał taką słynną książkę Kult Junga, której po prostu, cytując Marka Twena, powala Junga na ziemię i odtańcza na nim taniec wojenny, czyli go po prostu tam masakruje. Ale też dobrze jest, byśmy w Polsce porzucili takie myślenie, że ludzie, z których czerpiemy, muszą być jak kryształ. I teraz Jung mówi coś takiego, że kiedy my przechodzimy przez tą pierwszą część swojego życia, to bardzo wiele rzeczy, które potencjalnie mogłyby być dla nas ważne, potencjalnie byłyby w naszym życiu bardzo płodne, bardzo przynoszące nam różne rzeczy, musieliśmy je porzucić. No powiedzmy najlepiej na własnym przykładzie. Ja miałem 14 lat, chciałem pójść do liceum sztuk plastycznych. Rodzina powiedziała po naszym trupie. Nie chciałem zostać sierotą, w związku z tym nie poszedłem do liceum sztuk plastycznych. Chciałem być później entomologiem, czyli badaczem owadzich nogów, jak to Gałczyński powiedział, na co basta postawiła moja nauczycielka z biologii. W klasie biologiczno-chemicznej uczyła mnie w ten sposób, że poszedłem na psychologię, żeby zastanowić się, jak miłość życia może zbrzydnąć. Nie? I częścią tego kryzysu połowy życia, przynajmniej w tym jungowskim ujęciu, jest to, że my musimy jakoś rozmówić się z tym wszystkim, co w nasze życiu niezrealizowane, bo ja świadomie nie powiedziałem rzeczy najważniejszych, na przykład nie związania się z różnymi osobami albo związania się z różnymi innymi osobami. I dla Junga to jest ta druga faza indywiduacji, w której musimy popracować nad sobą.
I tu stawiamy kropkę na chwilę tylko, bo wrócimy do rozmowy za kilka minut. W przedhejnie miałem dzisiaj spotkanie z profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim. Od czego zależy intensywność przeżywania tego kryzysu, kontynuując te rozważania i nawiązania do Junga? Bo są ludzie, którzy przechodzą to dość delikatnie, zmieniają na przykład swoją garderobę na bardziej młodzieżową. Inni podkładają praktycznie bombę pod całe swoje życie.
Ja myślę, że bardzo tutaj wiele jest czynników takich, które decydują i właściwie wymienianie ich będzie dość banalne, bo to zależy od tego, jaką ktoś ma psychofizyczną konstytucję, nie? Wrażliwość, emocjonalność, intelekt, możliwości, drogę życiową, czego się musiał wyrzec, co dotychczas osiągnął.
Ale może też zdolność do autorefleksji?
Czy zdolność do autorefleksji jest taką rzeczą, wglądu, która czasem pomaga, czasem przeszkadza? Ja miałem kiedyś takie powiedzenie. Są takie sytuacje, kiedy my myślimy za mało i są takie sytuacje, kiedy my myślimy za dużo. Rdzenni Amerykanie na białych mówią big heads, czyli wielkie głowy, że my tylko ciągle myślimy o różnych rzeczach, a mamy słaby związek z ciałem, słaby związek z rzeczywistością, wszystkiego się boimy. No chyba się zgadzam z tą diagnozą, nawet patrząc na sposobie. I teraz w związku z tym jest tak, że powiedziałbym, myślenie jest troszeczkę tak jak łopata. To znaczy, nikt nie chodzi cały dzień z łopatą i nie robi sobie wszystkiego razem z tą łopatą, tylko używa łopaty wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Natomiast my żyjemy w takiej kulturze, w której my bez przerwy o wszystkim jakby myślimy i to nam strasznie jakby szkodzi w codziennym życiu i przeszkadza. Mało tego, jeszcze dzielimy się tymi myślami z innymi i chcemy, żeby inni myśleli tak jak my, co dla mnie jest najcięższą jakby stroną bycia człowiekiem, żeby wysłuchiwać różnych opinii, ocen. Mało tego, wraz z rozwojem social mediów ludzie to upubliczniają. Mało tego, wszyscy sobie uzurpujemy, że możemy innych oceniać za wygląd, za to, co robią, co mówią i tak dalej.
Jak żyją?
Ja tego nie lubię, nie? Ja generalnie uważam, że to nie moja sprawa, nie? Po prostu...
Pana w ogóle nie ma w tych social mediach za wiele.
Nie. Ja po prostu jakby to powiedzieć, przy czym nie jestem jakby niedorozwinięty technologicznie, bo z niektórych korzystam. To znaczy korzystam z komunikatorów, przede wszystkim z WhatsAppa, z Messengera, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy są daleko. Jak ktoś jest z Tajlandii albo w Wyoming, albo w tym, to jest to lepszy sposób niż jakby cokolwiek innego. Natomiast nie mam takich tożsamościowych, których się przedstawia swój profil zainteresowania i oraz wygłasza się opinie na różne tematy i inni je widzą. Więc ja uważam, że tutaj tego myślenia jest za dużo. I nie przypadkiem takie dobrze rozwinięte szkoły duchowości, które mają bardzo praktyczne wymiary. Europa też z nich korzysta w postaci mindfulness, czyli orientalne szkoły, których ważnym składnikiem jest medytowanie. Czyli na przykład w buddyzmie to się przede wszystkim mówi, że walczy z myśleniem, nie? Czyli z myśleniem, z językiem, z logiką, z tym wszystkim, co my mamy mentalne, jak to się mówi, paplanie, które bez przerwy w nas jakby dominuje. Ale jest oczywiście druga strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że my bardzo refleksji, metarefleksji potrzebujemy. Przy czym kryzys jest taką naturalną ścieżką, która uruchamia nas metarefleksję, czy chcemy, czy nie chcemy. No bo powiedzmy, idę do, najlepiej znowu własny przykład przywoływać. Powiedzmy, w 2007 roku idę do lekarza i się dowiaduję, że mam HCV, nie? Czyli wirusowe zapalenie wątroby typu C. Są ludzie, którzy na to umarli. Jest ciężko do wyleczenia. Są różne jakby z tym związane problemy. No i powiedzmy, pytam lekarza, a gdybym się nie chciał leczyć takim interferonem, bo to dość nieprzyjemne, to ile mam jeszcze lat przed sobą? No to on mówi, a tak 5 lat, niech pan rozważy. Nie? Co to znaczy? No uruchamia mi to metarefleksję. Nie, bo nagle, jak to, nie? Jak pani powiedziała na początku, jak, że mamy wrażenie, że jesteśmy nieśmiertelni, nigdy nie umrzemy i nagle pojawia się wyraźna taka...
Termin ważności.
Zdarzenie czołowe, termin ważności właśnie zaczynam być przedatowany, nie? Nagle się okazuje, że to być może tyle, tak się oczywiście jakby nie okazało, no ale to może się okazać nawet jeszcze krócej. Albo mogę mieć wypadek. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Każdy sobie dopisze ze swego własnego życia sytuację, kiedy się w nim zrodziła metarefleksja. Czyli co? Czyli to, że on nagle musi wyjść niejako ze swojego życia, on czy ona, i popatrzeć na nie z boku i zastanowić się, co dalej. Bo to, co robił dotychczas, nie można już kontynuować z niezmąconym spokojem tak samo, dlatego, że ten spokój właśnie został zmącony. Nie? No i w tym momencie, o ile na co dzień takie myślenie o wszystkim bywa szkodliwe, o tyle tutaj ono zaczyna być niezbędne, bo musimy zacząć nad sobą w pewnym sensie pracować. I może taka najważniejsza informacja jest taka, że badania, refleksja nad takimi sytuacjami prowadzą do wniosków, które są bardzo zaskakujące. Mianowicie takie, że dla bardzo wielu osób, wszystkich możliwych płci i orientacji, moment, w którym oni doświadczyli kryzysu takiego potężnego, był momentem takim wyzwalającym, momentem otwierającym na nowe możliwości. Często, i mówię nie o sytuacjach kryzysu, który polega na tym, że złamałam tipsa apokalipsa, tylko na przykład stwierdzono u mnie raka piersi, jestem kobietą. Nie? I bardzo wiele badań pokazuje, że to jest moment, który często otwiera nowy, jakościowo przewyższający, co wszystko dotychczas było, rozdział w życiu. Jest taki człowiek, o nim mówię w tej książce, często o nim mówię, ale to Andrzej Żyd mówił, wszystko już było powiedziane, nikt nie słuchał, więc można powiedzieć jeszcze raz. On się zajmuje badaniem nad szczęściem. Jest u nas po polsku nawet wydana taka książka, już nie pamiętam, jak ona się po polsku nazywa, w oryginale to jest Stumbling on Happiness, spotykając się niejako szczęście. On się nazywa Daniel Gilbert, jest psychologiem amerykańskim, to od razu wszystko jakby ustawia, ale nieważne, on ma taki wykład na TEDzie, bodajże, na którym to wykładzie rozpoczyna od pytania do audytorium, co byście woleli? Czy wolelibyście zostać zdiagnozowani, że macie nieuleczalną chorobę? Czy wolelibyście pójść do więzienia niesprawiedliwie na 2 lata? Czy wygrać $1 000 000? On, pewnie u niego szczegóły są trochę inne, ale to się sprawdza i wszyscy ła, ha, 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 ha. Wszyscy chcą $1 000 000. A on mówi, błąd. Bo precyzyjne badania pokazują, że jeśli od tego momentu, kiedy to się wydarzyło, co on powiedział, po 2 latach zbadamy tych ludzi, którzy to przeszli, to będziemy mieli kompletne zaskoczenie, bo poczucie szczęścia nie będzie wyższe u tych ludzi, którzy wygrali $1 000 000 od tych, którzy poszli do więzienia, od tych, u których zdiagnozowano chorobę. Co więcej, zdarzą się też bardzo wyraźne sytuacje odwrotne, mianowicie takie sytuacje, w której osoby, które wygrały $1 000 000 kończą poróżnione z całą rodziną pod mostem, jedząc koty, popijając denaturatem, a osoby, które poszły do więzienia albo zdiagnozowano im ciężką chorobę, mówią, że to był najważniejszy moment, w którym ich życie się tak naprawdę zaczęło. I on wymyślił do tego taką koncepcję szczęścia syntetyzowanego, że mamy jakby 2 rodzaje szczęścia, co do których ludzie się zgadzamy, czyli po pierwsze szczęście, które jest skutkiem ubocznym naszych działań, że nie wiem, uda nam się coś osiągnąć, założymy szczęśliwy związek, nie? Czujemy się usatysfakcjonowani w wyniku naszych wysiłków. I drugie szczęście, które jest szczęściem, to w polskiej etymologii jest zaznaczone, które jest wynikiem przypadku, bo polskie słowo szczęście ma źródło, że jestem, dostaję z część czegoś większego, czyli jak dostanę spadek, albo jak wygram na loterii, albo jak coś takiego, co nie jest takie wcale, jak się okazuje, najlepsze, to on domyślił do taką sytuację, w której kryzys, czy bardzo trudne warunki, na które wpadniemy, bywają właśnie dlatego, że są tak odmienne od tego, co dotychczas były, i zmuszają nas do tak radykalnej zmiany życia, u bardzo wielu ludzi skutkują tym, że oni widząc, że nic się już nie da zrobić, mają do wyboru albo rozpacz totalna, poddać się i, tak powiem, położyć i powoli zmierzać w kierunku cmentarza. Wybierają drugą możliwość, że cały swój wysiłek ukierunkowują na to, żeby tą sytuację dowartościować, i to często skutkuje taką jakościową przemianą ich codzienności, kiedy oni zaczynają doceniać każdą drobną rzecz, bo ona może być ostatnia, kiedy zaczynają widzieć, że tu nie ma żartów i że nie ma co leżeć od rana do wieczora i mówić tak mi nudno, nie mam co robić, bo to za chwilę po tygodniu może się skończyć. Kiedy nagle przychodzi na nich taka sytuacja czy taka refleksja, że trzeba docenić to, co się po prostu ma, że się oddycha, że można się napić kawy czy herbaty, że można zjeść dobry posiłek, że ma się różne bliskie osoby, z którymi można rozmawiać, trzeba to zacząć jakby pielęgnować, że te rzeczy, które dotychczas były wartościowe, tak z cywilizacyjnego naszego kulturowego punktu widzenia, że trzeba mieć świetny wizerunek, że trzeba mieć dużo pieniędzy, że trzeba imponować ludźmi swoim stanem posiadania, termomiksem oraz wakacjami na Malediwach, że to już nie jest ważne. Że tak naprawdę nagle hierarchia wartości zaczyna się urealniać i to urealnienie tej hierarchii wartości powoduje, że nasze codzienne życie się niesłychanie wzbogaca, co często uruchamia takie siły, nie wiem jak je nazwać, powiedzmy siły natury, które wspierają zarówno proces wychodzenia z kryzysu, wychodzenia z tych różnych trudności, jak i nawet proces zdrowienia. Czyli, że w tym momencie wspomagamy to, bo chcemy bardzo, bo już wiemy, że za chwilę nam zabiorą, nie? Litwo, ojczyzno, ty moja, nie? Ty jesteś jak zdrowie, tylko ten i tak dalej, jak stracimy coś, to dopiero wtedy widzimy, ile to było warte, nie? I w tym momencie tym ludziom to docenianie się nie kończy, a skoro się nie kończy, to mogą je pielęgnować, a skoro mogą je pielęgnować, to życie może dostawać dodatkowych wymiarów. Ja też mogę powiedzieć, że odkąd mnie zdiagnozowano, moje życie poprawiło się w stopniu niewyobrażalnym.
Profesor Bartłomiej Dobroczyński, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zainspirowała mnie do zaproszenia pana profesora książka Tańcząc, rozmowę o kryzysie i przemianie. Bardzo dziękuję.
Też bardzo dziękuję. Było mi miło.
I chętnie bym rozmawiała i rozmawiała jeszcze.
Ja też.
I słuchała.
Dziękuję bardzo.